Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji dla rodziców nastolatków jest Magdalena Bigaj, medioznawczyni, edukatorka higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień, mama trójki dzieci i autorka książki pod tytułem Wychowanie przy ekranie. Jak przygotować dziecko do życia w sieci. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek pytanie prowokacyjne. Czy rodzic w ogóle jest w stanie przygotować dziecko do życia w sieci? Bo myślę sobie, że znacząca część rodziców uzna, że nie ma odpowiednich kompetencji chyba.
No, pytanie zatem, czy my w ogóle jesteśmy gotowi do przygotowania dziecka do życia? No, gdyby ktoś nas o to zapytał, to pewnie też byśmy byli przerażeni. I myślę, że niejednego rodzica na początku swojej kariery rodzicielskiej taka świadomość przygniata. O Boże, muszę tego małego człowieka przygotować do życia. Ja myślę, że w ogóle nie należy tego pytania sobie zadawać. My musimy to zrobić, po prostu. Przestrzeń cyfrowa dzisiaj jest po prostu miejscem, w którym żyjemy i my, i nasze dzieci. To nie jest jakiś osobny świat wirtualny, oderwany od rzeczywistości. I nie możemy abdykować z takiej roli, którą ja nazwałam cyfrowych przewodników, bo to jest nasza odpowiedzialność. Tam może spotkać nasze dzieci mnóstwo dobrego, ale też mnóstwo krzywd, więc no myślę, że nie ma co się zastanawiać, czy potrafimy, tylko po prostu brać sprawy w swoje ręce i starać się w jakiś sposób temu dziecku tam towarzyszyć i być wsparciem.
Rodzic dzisiejszy, współczesny rodzic jest skazany na taką pogoń, można powiedzieć w cudzysłowie, technologiczną za dzieckiem? Ono zawsze będzie trochę parę kroków do przodu?
Ja w ogóle staram się w książce trochę odwrócić to myślenie, to znaczy powiedzieć nie goń dziecka, bo nie dogonisz go w sieci, bo sieć jest tak dzisiaj bogata, że próba robienia tego co dziecko, to tak jakbyśmy chcieli słuchać tej samej muzyki co nasze dziecko, żeby je rozumieć. Ono tam robi trochę inne rzeczy niż my, natomiast no, pewne rzeczy musimy wiedzieć o świecie. I nie tylko o tym świecie niecyfrowym, ale również o tym cyfrowym, tym świecie w internecie. Tak jak na co dzień wiemy, gdzie nasze dziecko może chodzić, a gdzie nie może chodzić, jak go karmić, przyglądamy się znajomym, którzy przychodzą do naszego dziecka, z którym ono ma relacje, tak samo po prostu musimy mniej więcej orientować się, co jest dla dziecka interesujące w internecie, co ono lubi robić. Nie musimy świetnie znać się na grach internetowych, ale jeśli dziecko gra w jakąś grę, no to naszym obowiązkiem jest dowiedzenie się, czy to jest gra adekwatna do jego wieku.
Czy to na przykład, prawda, jest gra sieciowa, gdzie może być w interakcji z innymi uczestnikami, tak, tej gry. Często to mogą wcale nie być dzieci na przykład.
No zdecydowanie. To gry, chociaż są bardzo ważnym dzisiaj elementem życia dzieci, one są, nazwałabym to elementem ich kodu kulturowego. I też ja zachęcam do tego, żeby pozwalać dzieciom grać w gry odpowiednie do ich wieku i bezpieczne, to jednocześnie to jest miejsce kontaktu z innymi, czyli ci inni mogą być różni. Oczywiście może to być też miejsce do nadużycia i do rozmaitych przestępstw wobec dzieci, więc chociażby groomingu, czyli takiego zjawiska nakłaniania dziecka do spotkania albo do wysyłania zdjęć swoich komuś i tak dalej. Także no, trzeba tutaj być po prostu czujnym.
Mnie bardzo ujęło to, co Pani napisała w swojej książce i trafnie zresztą bardzo, że współczesne dziecko ma drugie obywatelstwo, obywatelstwo cyfrowe i musi umieć odnaleźć się w tym świecie. Po prostu musi umieć się odnaleźć, bo taki jest ten świat, w którym ono będzie żyło. Jest wpisany w jego przyszłość, ale nie będzie ciągle taki sam. On się będzie cały czas rozwijał, ten świat.
Tak. Tak, tak, zdecydowanie. I to cyfrowe obywatelstwo, które zresztą jest taką ideą promowaną przez moją fundację, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, bierze się stąd, że skoro zgadzamy się, że żyjemy w społeczeństwach informacyjnych i to jest już od wielu dekad mówione, no to jesteśmy obywatelami tych społeczeństw. A w związku z tym, jako obywatele, mamy prawo oczekiwać różnych rzeczy, na przykład jako świadomi konsumenci mamy prawo oczekiwać odpowiedzialności od platform, mamy prawo oczekiwać od państwa tego, żeby nas chroniło, żeby na przykład doprecyzowywało pewne przepisy, żeby nasze dzieci były bezpieczne w internecie. I przykładem tutaj jest platforma TikTok na przykład. Bardzo niestety bardzo popularna wśród dzieci. Niestety 8 na 10 dzieci w badaniu Młode Głowy, którego wyniki widzieliśmy w ostatnich dniach, zadeklarowało, że poniżej 13 roku życia korzystały już z mediów społecznościowych, czyli łamiąc regulamin, bo regulaminy zabraniają młodszym dzieciom korzystania z tych mediów. Oznacza to, że ośmioro na dziesięcioro dzieci albo jest wyłączone z, nie jest objęte kontrolą rodzicielską, czyli rodzice w ogóle się nie interesują tym, co dzieci robią, albo rodzice zgadzają się na to. No teraz pytanie, na ile świadomie. Ja stawiam taką tezę, że nam rodzicom TikTok myli się z TikTakiem. Kojarzy nam się pan TikTak z czymś przyjaznym, a no to jest przykład platformy, która nie jest platformą bezpieczną dla dzieci. I to trzeba głośno powiedzieć.
To jest platforma, która jest, ma swoje korzenie w poza Europą w ogóle.
Tak, to już abstrahując już od tego, że chiński TikTok wygląda inaczej niż TikTok tutaj europejski czy amerykański, powiedzmy zachodni, to przede wszystkim ta platforma ciągle dokłada zbyt małych starań, żeby zabezpieczyć tam dzieci. Jedna z organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Demagog, zajmujące się fact-checkingiem, czyli sprawdzaniem informacji, walką z dezinformacją, zrobiła taki eksperyment, który dowiódł, że na TikToku po wpisaniu nie chce mi się żyć. W ciągu kilku minut dostaje się, algorytm podsuwa filmiki z instrukcją, jak skutecznie odebrać sobie życie. A według ostatnich badań bardzo duży procent dzieci i młodzieży deklaruje, że nie ma chęci do życia. Takie nie chce mi się żyć może być po prostu czasami tak impulsywnie wpisane. Nasze dzieci obok wesołego filmiku, który sobie tam oglądają jakiegoś z pieskami, mogą dostać od algorytmu na przykład treści o takim charakterze soft porno, bym to nazwała, tak? Albo treści true crime, czyli takie treści, które przestępcy nagrywają tuż przed popełnieniem danego przestępstwa. No to są treści naprawdę druzgocące dla dziecka i no my musimy mieć tego świadomość. To są takie rzeczy, którymi po prostu musimy się interesować jako rodzice.
A kiedy właściwie w takim razie powinno się dać dziecku dostęp do sieci, dać mu ekran, krótko mówiąc, dostęp do ekranu, bo to może być tablet, smartfon, czy nawet telewizja i streaming. W jakim to powinno być wieku w takim razie?
To mówimy tutaj w zasadzie o dwóch rodzajach dostępu, bo pierwszym rodzajem dostępu, które dziecko ma, to zazwyczaj jest dostęp na naszym urządzeniu. Czyli my wypożyczamy dziecku swój tablet, swój telefon lub swój komputer, nie dajemy mu jeszcze własnego, no i dziecko tam sobie coś na tym robi, zazwyczaj gra w jakąś grę. W przypadku takiego kontaktu w sukurs przychodzi nam Światowa Organizacja Zdrowia czy Amerykańska Akademia Pediatrii, które rekomendują, żeby do drugiego roku życia dziecko nie miało żadnego kontaktu z urządzeniem ekranowym. No, a przynajmniej do 18 miesiąca. Tutaj jest taki mniej więcej rozstrzał, żeby do tego czasu chronić dziecko przed tymi urządzeniami.
A dlaczego? Dlaczego?
Dlatego, że w tym czasie mózg dziecka bardzo intensywnie się rozwija i z jednej strony absolutnie nie jest gotowy na przetwarzanie bodźców, które płyną z ekranów.
Czyli szybko zmieniające się obrazy i tak dalej, tak?
Szybko zmieniające światło. Się obrazy, treści, światło, w ogóle przekaz, który stamtąd płynie. Z drugiej strony takie przebodźcowanie sprawia, że dziecko, znaczy może po prostu utrudniać dziecku rozwój, wpływa negatywnie na rozwój mózgu. Sporo jest już badań na ten temat, ponieważ w zasadzie pierwsze ekrany badano już 50 lat temu, a nawet jeszcze dawniej, w czasach, kiedy upowszechniała się telewizja, bo telewizja jest takim najbardziej, powiedzmy, prymitywnym urządzeniem ekranowym, z którym mamy do czynienia. Odpowiadając jednak na to pytanie, kiedy dziecko może mieć kontakt, więc powyżej drugiego roku życia, do piątego roku życia, może to być godzina dziennie, najlepiej w takim podziale na krótsze odcinki, czyli na przykład 3 razy po 20 minut i zawsze w naszym towarzystwie, zwłaszcza wtedy, kiedy pożyczamy dziecku swoje urządzenie, które nie ma blokad rodzicielskich. I na przykład na YouTubie obok Świnki Pepy może być wulgarna przeróbka Świnki Pepy tuż obok się wyświetlić. Powyżej piątego roku życia nie ma takich jednoznacznych wskazań. To jest pewnym wyzwaniem dla rodziców, że tu już sami musimy zdecydować na podstawie naszej wiedzy o tym, jak wpływają ekrany na rozwój dziecka, ale też na podstawie obserwacji tego, z jakim dzieckiem mamy do czynienia, czy to jest dziecko spokojne, czy raczej raczej nadpobudliwe. No musimy sami patrzeć, jak nasze dziecko reaguje na ten kontakt ekranowy i podejmować decyzje. Ja zresztą w książce podkreślam taką rzecz, żebyśmy zwracali też uwagę na inne rzeczy, które muszą się w dobie zmieścić, między innymi na aktywność fizyczną, bo aktualnie według WHO 80% nastolatków nie ma wystarczającej ilości aktywności fizycznej każdego dnia. To jest nasz problem, więc kiedy myślimy o tym, ile dziecko może korzystać z ekranów, no to pomyślmy myślmy tak jak ten uczeń, który mi powiedział, że dzień jest jak pizza i trzeba wykroić kawałki na różne rzeczy, na sen, na naukę, na obowiązki, na aktywność fizyczną, no i ile nam zostanie na internet, to wtedy widać. Natomiast czas na pierwszy smartfon jest już indywidualną decyzją rodzica. Ja polecam zawsze, żeby to był taki moment podyktowany jakimś powodem. Smartfon nie jest zabawką, więc dawanie tylko po to, żeby dziecko mogło sobie pograć w grę, moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Tak jak nie dajemy dziecku osobnego telewizora do jego pokoju, żeby mogło obejrzeć bajkę.
W książce pisze pani też o rodzicach, którzy zostawiają w sieci cyfrowy ślad swoich dzieci. Na czym to polega? Proszę to wytłumaczyć rodzicom. Na czym polega ten błąd? Jakie jest ryzyko?
Sam cyfrowy ślad właściwie trudno nazwać błędem, ponieważ my tak wiele zostawiamy danych na swój temat, że nawet nie publikując wizerunku dziecka w sieci, zostawiamy jakiś ślad po nim. To jest oczywiście trochę puszka Pandory, zaczynanie tego tematu, ponieważ ten temat bardzo dzieli. Jedni publikują zdjęcia i w ogóle nie chcą rozmawiać na ten temat, to jest jakieś przekroczenie praw, a drudzy z kolei uważają, że absolutnie nie należy zdjęć publikować i w ogóle każdy, kto to robi, jest patorodzicem. No, rozmowa o internecie nie jest taka prosta, bo internet dzisiaj jest bardzo szeroko, przenika mnóstwo dziedzin naszego życia. W zasadzie prowadzimy tam życie nasze i tak jak w życiu chcemy dzielić się informacjami o potomstwie, na przykład z bliskimi, ze znajomymi, tak samo mamy te pokusy w internecie. Więc jest różnica pomiędzy tym, że na zamkniętym profilu prywatnym pokazuję zdjęcia swoich dzieci, a tym, że na przykład używam mojego dziecka do zarabiania, czyli robię z niego po prostu powierzchnię reklamową i raz ono sprzedaje sweterek, raz sprzedaje kredki, a innym razem sprzedaje wycieczkę do hotelu przyjaznego rodzinom, tak? Więc to jest bardzo kontrowersyjne. No ja w książce staram się rzucać światło z różnych stron, dostarczać rodzicom argumentów do tego, żeby świadomie podejmowali te decyzje i podaję takie wskazówki, no co zrobić, jeśli rzeczywiście chcesz opublikować to zdjęcie. Na co zwrócić uwagę, co wziąć pod uwagę. Na pewno musimy być tutaj tego świadomi, bo no nasze dzieci są pierwszym pokoleniem, któremu odebrano prawo do opowiedzenia własnej historii. Nas nie ma w sieci, naszego dzieciństwa w sieci nie ma, one niestety już nie mogą o tym zdecydować.
Na czym w takim razie powinna polegać higiena cyfrowa, o której również pani pisze i zwraca na nią uwagę? Co to znaczy w praktyce?
Higiena cyfrowa jest po prostu zachowaniami związanymi z używaniem telefonów, internetu, komputera, które chronią nasze zdrowie. Czyli higiena cyfrowa polega na tym, że mamy świadomość, jak to, czego używamy na co dzień, na nas wpływa i dzięki temu potrafimy w odpowiedni sposób z tego korzystać. Tak jak z cukrem, ponieważ jako rodzice wiemy mniej więcej, nie mamy wcale wiedzy jak diabetolog, jak cukier wpływa na nasze zdrowie, to potrafimy naszym dzieciom komponować w miarę zbilansowane posiłki. Wiemy, że na obiad to nie damy im czekolady, tylko raczej zupkę i jakieś drugie danie, że powinny być warzywa i tak dalej. Więc ja tą książką chciałam dostarczyć rodzicom takiej elementarnej wiedzy, bardzo prosto podanej, bo my nie musimy robić doktoratów z tego tematu, nie musimy być programistami, informatyczkami, żeby potrafić towarzyszyć dziecku w sieci. Natomiast musimy rozumieć podstawową rzecz, że używanie smartfonów pobudza nasz mózg, że jeśli tego nie będziemy kontrolować, to będziemy mieli tendencję do używania ich coraz dłużej.
To dlatego czasami dzieci robią dzikie awantury, kiedy dostają tak zwany szlaban na dostęp do ekranów?
Tak,
bo
oczywiście.
Już są przyzwyczajone do nich, tak?
One nie mają, ja zachęcam, żeby patrzeć na nie z czułością. Nasze dzieci nie są złe, krnąbrne, czy nie wiadomo jakie, że chcą przyjemności. One jeszcze nie mają wykształconych wystarczająco mechanizmów samokontroli. My musimy im w tym pomóc. My musimy przede wszystkim stawiać im granice, pokazywać, gdzie są te granice i czuwać nad tym, żeby ich nie przekraczały, również w używaniu smartfonów. Także higiena cyfrowa musi być trochę skrojona na miarę tego delikwenta małego, którego mamy w domu. Musi dotyczyć nas wszystkich. Jeśli mówimy dziecku, że nie korzystamy z telefonu przed snem, to ono musi widzieć, że my też tego nie robimy. My musimy być też spójni z tym, co mówimy.
A da się coś zrobić, jeśli ktoś zbyt szybko na przykład, albo za dużo pozwolił na ekrany i chce się z tego wycofać, to bez wojny się w domu da to zrobić? Znajdzie rodzic odpowiedź w pani książce, jak to zrobić, jak to przeprowadzić tą operację?
Mam nadzieję, że tak, natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, to nie są proste sprawy. No to jest praca i wychowanie. Wychowanie nie jest zbiorem prostych zasad, tylko zawsze musimy je dostosować do dziecka. Jeśli już na coś pozwoliliśmy, to musimy trochę tę rzekę teraz zmienić jej bieg. Ja zachęcam do tego, żeby po prostu rozmawiać z dziećmi na ten temat, nie wprowadzać arbitralnych rad, nie mówić: mamusia przeczytała książkę i teraz tutaj masz 10 zasad higieny cyfrowej, tylko wytłumaczyć dziecku, używać argumentów, dlaczego właśnie tak. Ja wiem, że te argumenty działają, dlatego że spotykam się z uczniami na warsztatach i wiem, że można powiedzieć językiem, który ich przekona. Ja dostarczam takich argumentów w książce i mam nadzieję, że rodzice będą umieli z tego skorzystać.
I muszą zacząć też od siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Magdalena Bigaj, medioznawczyni, edukatorka higieny cyfrowej i profilaktyki e-uzależnień, mama trójki dzieci, autorka książki pod tytułem Wychowanie przy ekranie, jak przygotować dziecko do życia w sieci, była moimi Państwa gościem. Dziękuję, mam nadzieję, że książka już jest do kupienia w księgarniach.
Tak, już jest.
Program zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.